Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
W cyklu Jutro Nauci zastanawiamy się, jak będą wyglądać biura przyszłości.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. To Joanna Sosnowska z Gazety Wyborczej, a moim gościem jest Bogusz Parzyszek, prezes zarządu firmy Workplace, która projektuje przestrzenie biurowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Firma badawcza Gartner już w 2019 roku zwracała uwagę, że nowoczesne biura powinny posiadać jakąś przestrzeń dla dzieci, coś typu przedszkole. Byłby to ukłon w stronę pracujących rodziców i jednocześnie zachęta dla kandydatów do pracy. Czy takie propozycje zaczynają się już pojawiać w polskich biurach?
Przede wszystkim, ja tu się odniosę do badań takiej firmy brytyjskiej Leasman. Brytyjskiej, ale działającej globalnie, która podczas pandemii przez te ostatnie dwa lata, z tego co pamiętam, ponad 200 tysięcy, może ponad 250 tysięcy osób przebadała w różnych krajach. Osób, które pracowały głównie w domach, ale mieli też ponad 700 tysięcy wcześniej odpowiedzi, które dotyczyły doświadczenia z pracy w biurze i gdzie był najbardziej wyraźny rozdźwięk, który wskazuje jednocześnie, jakie są potrzeby. Wszystko, co związane z produktywnością, skupieniem, działało lepiej w domu, tak uogólniając oczywiście, a wszystko, co związane z kreatywnością, pracą, która zdecydowanie lepiej działa, kiedy mamy bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, działało lepiej mimo wszystko w biurze. I to pokazuje nam jednocześnie jako projektantom, że biura dzisiejsze, nieważne czy mamy 20% ekipy, czy 50% ekipy ze 100% populacji, powinny dawać przede wszystkim możliwość pracy w skupieniu na przynajmniej porównywalnym poziomie, tak jak w domu. Czyli jak już ktoś chce do tego biura przyjść i zrealizować swoje zadanie, nawet jeśli przychodzi po to, żeby się spotkać, pokolaborować, to jeżeli ma taką potrzebę, żeby na godzinę czy dwie siąść gdzieś w totalnej ciszy i skupieniu, to biura powinny taką możliwość zapewnić, a jakbyśmy spojrzeli dzisiaj na większość środowisk pracy, które przez ostatnie dekady były tworzone, to w biurach mieliśmy i nadal mamy więcej open space'ów wszelkiego rodzaju, od takich 10-osobowych po takie 100-osobowe, aniżeli dużą ilość pokoi na wynajem.
No właśnie, czyli co, te współczesne biura po powrocie teraz pracowników powinny zmienić swój wystrój? Co takiego powinno się znaleźć w tych nowoczesnych biurach, które chcą zachęcić pracowników do powrotu?
Czyli jakbyśmy po prostu mieli sobie krótko wymienić listę, co z naszej perspektywy warto wziąć pod uwagę, niezależnie od charakteru danej organizacji, bo jakby nie było, każda organizacja pracuje trochę inaczej, ma inny charakter pracy, ale jakbyśmy wzięli typową centralę jakiejś firmy, no to na pewno więcej pokoi do pracy w ciszy, na pewno mniejsze open space'y do pracy zespołowej, tudzież hybrydowej, takie, które umożliwiają łączenie się również innych członków zespołów, na pewno bardziej zróżnicowane miejsca do spotkań, współpracy formalno-nieformalnej, no i zdecydowanie większe miejsca do socjalizacji i różnorodne. To jest jakby taka totalna podstawa, a dalej jak spojrzymy na to, co w tego typu miejscach powinno być i jak one powinny być projektowane, żeby w ogóle spełniały potrzeby i biznesów, i tych ludzi, którzy no nie zawsze w domu zrealizują wszystko, czego się dzisiaj od pracownika oczekuje, czy czego organizacja potrzebuje. Chociaż dom daje nam możliwości kontynuacji biznesu i świetnie się sprawdził, no to co my sobie wymieniamy, to że biuro po prostu powinno być zdrowe i jest potrzebne i zachęci osoby, które dzisiaj mają porównanie, co było w domu, co było w biurze, do tego, żeby do tego biura być może przyszły, bo dużo osób ma awersję dzisiaj i ze względu na długi dojazd, ale i ze względu na warunki, które są w środku. Zdrowe znaczy i że mogę się skupić, tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, czyli więcej określonych miejsc do skupienia, ale i to, że mam fajne światło do pracy i mogę wybrać miejsce, gdzie najlepiej mi się pracuje i że powietrze jest czyste, a niekoniecznie sztuczne, filtrowane w wielkim biurowcu i że materiały wykończeniowe są takie, które niekoniecznie bodźcują nas negatywnie, no i że mogę wstać, przejść się, a nie tylko siedzieć przez długi czas w jednej pozycji. To mówimy, że jest zdrowe. Jeżeli jest tam jeszcze sporo zieleni, fajnego rodzaju wykończenie, które jest dobre dla człowieka, tutaj pozwolę sobie na ogólnienie, to to są na pewno takie warunki, które zachęcą drugą stronę do tego, żeby częściej odwiedzała to miejsce, a zdecydowanie pracodawcom dzisiaj na tym zależy, albo mają problem z tym, żeby pracownicy chcieli w ogóle do biuru wracać.
No właśnie, wspomniał Pan o open space'ach. Bardzo duża liczba biur obecnie działa na open space'ach, a w trakcie pandemii wprowadziła na przykład hot deski. Czy to znaczy, że to jest dobra decyzja biur, żeby wprowadzać tego typu udogodnienia albo opcje, czy raczej powinna postawić na większą liczbę takich małych przestrzeni, gdzie zespoły albo poszczególne osoby mogłyby w skupieniu pracować albo samodzielnie, albo z zespołem?
Ja osobiście myślę, że hot deski nie będą dobre. Przed pandemią nie były lubiane tego typu sfery do pracy. One się bardzo źle kojarzą i my generalnie przy różnego rodzaju procesach odradzaliśmy używać słowa hot desk, no bo to się kojarzy z miejscem zimnym, nieprzyjemnym, gdzieś być może w dużej sali, no takim, gdzie część ludzi jak już musi, to da radę pracować, ale niekoniecznie jest to miejsce, do którego pragniemy wracać. I dzisiaj też nie projektujemy w ten sposób, co nie znaczy, że nie projektujemy miejsc, które nie są przypisane do ludzi. Tylko, że te miejsca, tak zwane hot deski, nazwijmy to 2.0 popandemiczne, są, tak, mają dużo więcej zieleni wokoło, bardziej przypominają bibliotekę. Często projektujemy tak, żeby to były nisze, gdzie ktoś może się schować, czuć komfortowo, ale jednocześnie nie jest to Dilbert sławetny, gdzie mamy boksy jeden obok drugiego, gdzie ludzie się chowają. Bo to też nie jest miejsce, do którego ludzie lubią wracać. Czyli generalnie dla tych osób, które będą jakkolwiek próbowały zaczerpnąć z tego podcastu informacje, jak kreować środowisko pracy, żeby to było sensowne, to ja bym powiedział, że lepiej robić bardziej jakościowe miejsca, nie wykorzystywać każdego metra tak, żeby był idealnie zaprojektowany, tylko lepiej postawić na jakość niż na ilość. Znowu to jest ogólnienie, ale myślę, że z tej rozmowy można wywnioskować już, w którą stronę pójść. Na pewno nie robisz tak, żeby za wszelką cenę dołożyć biurek, bo jak przyjdą ludzie, to nie jest dobry kierunek.
W 2019 roku firma badawcza Gartner zwracała uwagę, że nowoczesne biura powinny posiadać jakąś przestrzeń dla dzieci, jakiegoś rodzaju przedszkole. Miałby to być ukłon w stronę pracujących rodziców i jednocześnie zachęcenie dla kandydatów do pracy. Czy taka propozycja zaczęła się już pojawiać w polskich biurach?
Przyznam, że na samym początku pandemii ten wątek faktycznie był bardziej na topie i pojawiały się tego typu hasła: przeróbmy sale konferencyjne na przestrzenie do nauki zdalnej, ale bardzo szybko ten temat zniknął i powiedziałbym, że dzisiaj nie wraca, przynajmniej w naszych projektach, a mamy projekty o wszelkiej skali, od 1300 pracowników po 100 pracowników. Tego typu biura projektujemy i w żadnym z tych miejsc nie ma dodatkowo projektowanej przestrzeni do edukacji, czy przedszkolnej, czy szkolnej. Dużo częściej mimo wszystko tego typu miejsca pojawiają się przy budynkach. Albo deweloperzy, albo właściciele budynków są zainteresowani stworzeniem tego typu miejsca, żeby zachęcić dodatkowo klientów, żeby przyszli.
A co z miejscami takimi jak kantyna albo kawiarnia, jakieś takie miejsca, które też zaspokajają nasze podstawowe potrzeby albo jedzenia, albo takich spotkań przy kawie? Czy to już też zaczyna się pojawiać w biurach, czy to jest na razie taka pieśń przyszłości i właściciele biur liczą na to, że po prostu okolica tego dostarczy?
Rozdzieliłbym ten temat na dwa. Jeżeli chodzi o budynki, to tutaj wydaje mi się, że może być nadal problem. Sam ostatnio miałem okazję być w jakimś kompleksie biurowym, w którym kantyna niebudynkowa, która wcześniej była w budynku, nie funkcjonowała, być może ze względu na to, że populacja w tym budynku była zbyt mała, aby to się opłacało biznesowo, ale z drugiej strony od dekady, tak jak my projektujemy biura, kuchnie cały czas rosną i przed pandemią i teraz generalnie strefy socjalne są coraz większe, często są też multifunkcjonalne. Ja bym powiedział, że w tych projektach, którymi my się zajmujemy, strefy socjalne i zarazem multifunkcjonalne, zaraz dopowiem, co to znaczy, stanowią około 10% całej powierzchni. No to naprawdę dużo. Przy 10 tysiącach metrów dla Santandera na przykład we Wrocławiu strefa socjalna oraz do spotkań formalnych, bo można było ją konwertować, to było prawie 1000 metrów kwadratowych. Czyli powiedziałbym, że bardzo dużo. No i cel był prosty. Ta przestrzeń miała umożliwić spotkania ludziom, do których być może wcześniej by nie doszło, gdybyśmy chociażby zrobili wiele mniejszych kuchni na różnych piętrach, które też tam są, jak bardziej jako coffee pointy, ale no, kantyny to jest zdecydowanie ważny wątek i często dzisiaj robimy w Trójmieście projekt dla firmy z branży IT, gdzie kantyna jest dzisiaj elementem chęci przeciągnięcia pracownika do biura i chociażby serwowanie posiłków w środku w jakiejś formie prostej lub bardziej wyrafinowanej. To pokazuje tylko, że jest to wątek, który może być bardzo istotny dla i pracodawców, i pracowników.
Mhm. Obecnie w biurach pracują często trzy generacje pracowników: X, milenialsi i Zetki. Czy ich potrzeby co do takiej przestrzeni biurowej się różnią? A jeżeli tak, to jak można na nie odpowiadać?
Na to pytanie świetnie odpowiada książka Jeremiego Myersona z Wielkiej Brytanii o nazwie Welcoming Workplace. I skracając ją, możemy się z niej dowiedzieć, że osoby w wieku 50+, odbierają bodźce chociażby trochę inaczej niż osoby z kategorii 20+. I książka ta stawiała taką tezę, zresztą bardzo słuszną, że generalnie przestrzeń powinna być tak zaprojektowana, żeby każdy mógł wybrać tego typu miejsce, w którym najlepiej zrealizuje zadanie, które ma do wykonania. I dajmy na to osoby z kategorii 50+, które są bardzo sprawne umysłowo, jednocześnie zupełnie inaczej odbierają fale i dźwiękowe, i fale światła. Na przykład mogą być bardziej rozdrażnione albo słabiej się skupiać w miejscach, którego tego światła będzie mniej, niż osoby, które są bardzo młode, często które też mają dużo mniejszą odpowiedzialność w organizacji. I można powiedzieć, że nadal te potrzeby kolejnych kategorii pracowników, generacji są bardzo różnorodne i przestrzeń powinna odpowiadać na potrzeby wszystkich, a każdy powinien móc wybrać sobie miejsce, które najlepiej mu pasuje w danym momencie.
Okej, okay, ale jak można byłoby to rozwiązać? To znaczy, nie wiem, tworzyć strefy specjalne dla tych poszczególnych generacji, czy nie wiem, piętra?
My to robimy w taki sposób, dokładamy do tego jeszcze jedną warstwę. Dzisiaj coraz bardziej modnym hasłem jest neuronauka. Co to znaczy? W społeczeństwie mamy nie tylko różnego rodzaju generacje osób, ale mamy osoby, które w różny sposób reagują na bodźce i mogą być to osoby w tym samym wieku. Dajmy na to, ja jestem osobą, która będzie dużo bardziej nerwowo reagować na wzmożony hałas albo żywe kolory, które będą wokół mnie. Ja będę potrzebował wybrać miejsce, które będzie mnie uspokajać i tam będę dostawał dodatkową energię albo będę bardziej produktywny, będę lepiej się czuł. Ale są takie osoby, które potrzebują żywych kolorów, hałasu, energii, ludzi obok, aby w ogóle wejść na poziom energii, który umożliwi im funkcjonowanie, które da im jakiegoś kopa do działania. No i środowiska pracy należy tak projektować, aby, jak my to robimy, tych osób, które są neurowrażliwe bardzo, nie jestem pewny, czy ja się dokładnie do nich zaliczam, ale zakładam, że w dużej mierze tak, nigdy się nie badałem po prostu, ale na bazie tych danych, które miałem okazję widzieć, sądzę, że jestem w tej kategorii. Takich osób jest około 15%, co oznacza, że dajmy na to 15% biura próbujemy zaprojektować w sposób stonowany i taki, który będzie bardziej komfortowy do pracy, ale bardziej neutralny od strony natężenia designu. A kolejne 15% dla tych osób, które będą hiposensytywne, czyli mniej wrażliwe na bodźce, projektujemy w bardziej zróżnicowany, wybuchowy od strony kolorystycznej, dajmy na to sposób, tak żeby dać tym osobom możliwość pójścia do tej strefy, jeśli poczują taką potrzebę. A cały środek raczej będzie neutralny, ale neutralny to znaczy, jakie dzisiaj ludzie lubią biura albo miejsca, jakie wybierają. Najczęściej, jak się spojrzy na 25 najbardziej popularnych biur, jest taka kategoria, takie podsumowanie raz na rok na portalu Office Snapshots, biur z całego świata, no to mamy biura, które są zielone, jasne, ciepłe, jest tam dużo drewna. Tego typu środowisko wybierze większość osób i większość osób będzie czuła się w nim dobrze, w takich przestrzeniach.
Wymienił pan, że biura mają być zielone, jasne, zbudowane z jakichś naturalnych surowców, ale nie powiedział pan o jednej rzeczy, która mnie dość mocno interesuje, czyli o technologiach w biurze, bo wydaje się, że rozwiązania typu, w cudzysłowie oczywiście, sztuczna inteligencja w biurze wciąż są w powijakach, bo jak na razie często są stosowane na przykład do zdalnego rezerwowania sal konferencyjnych albo ewentualnie do zdalnego zamawiania posiłku. Dlaczego one się jeszcze nie upowszechniły? One są jeszcze na bardzo mało zaawansowane, czy po prostu biura są niechętne, żeby je stosować?
Świetne pytanie i genialnie wyczuła pani temat, bo faktycznie biuro jako, przepraszam za tą angielszczyznę, jako asset biznesowy, no jakby jest to narzędzie, które powinno na siebie zarabiać albo pracować na drugą stronę, znaczy pracować dla firmy, a bardzo często okazuje się, że jest słabo wykorzystane, średnio, że nie widzimy na bieżąco, które miejsca są wolne, które zajęte, poza salami konferencyjnymi, o których pani wspomniała. Ja się tym tematem interesuję od lat. Firmami, startupami, które rozwijają technologię do analizy wykorzystania przestrzeni, rezerwacji przestrzeni. Mamy nawet dwie bardzo fajne firmy z Polski. Jedna nazywa się SpaceOS, a druga Zonifero, które rozwijają aplikacje, które integrują różnego rodzaju sensory, bo producentów mamy z całego świata, ale pomimo tego, że cena regularnie spada, bo faktycznie kiedyś problemem była cena, która niekoniecznie uzasadniała korzyści, że organizacja to wykorzysta. Może user experience aplikacji jeszcze w poprzednich latach był słaby, a dzisiaj bym powiedział, że zdecydowanie mamy większe zainteresowanie tego typu aplikacjami, ale jeszcze nie mamy masowego wdrożenia. Niemniej jednak, jak obserwowaliśmy dane, jak bardzo przestrzeń była niewykorzystana i jak dużo pieniędzy organizacje traciły na tym narzędziu, którym jest biuro, no to ja też byłem zaskoczony, że coś jest nie tak i technologia zdecydowanie no mogłaby być tutaj użyta, żeby temu pomóc. W różnych innych branżach się to rozwija szybciej. Jak kiedyś słuchałem podcast Aleksandry Przegalińskiej, która specjalizuje się w tematach sztucznej inteligencji, to utkwiło mi w pamięci, że po prostu są takie regiony, kiedy to wdrożenie jest łatwiejsze i wtedy mówimy tylko o software'ze i być może aplikacjach, które są w internecie, a wszędzie tam, gdzie mamy hardware, który trzeba w jakiś sposób rozwijać, inwestować pieniądze, ta bariera wejścia jest dużo cięższa i być może w nieruchomościach, biurach mamy właśnie z tym do czynienia, że potrzebnych będzie więcej lat, żeby ta technologia tutaj zaistniała, ale zdecydowanie przyjdzie prędzej czy później, bo jest to dziwne, że jej tu nie ma.
No dobrze, to ostatnie pytanie. Powoli wracamy faktycznie do biur, ale może te biura w przyszłości nie będą takim miejscem pracy, tylko pracować będziemy albo z domu, albo z plaży, albo z jakiegoś innego miejsca, które będzie nam odpowiadać, a biuro albo jakiś jego substytut będzie nam służył do takich spotkań zespołowych, albo w ogóle nie będzie tego biura, tylko będziemy się spotykać z zespołem na jakichś wyjazdach integracyjnych.
Też bardzo dobre pytanie i też się nad tym zastanawiam i pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jak wyglądało środowisko pracy firm, które były remote first jeszcze przed pandemią. Już teraz nie pamiętam nazwy książki, którą przeczytałem. Wydaje mi się, że remote. Firmy, która specjalizuje się w rozwoju jakiegoś rodzaju oprogramowania, która w ten sposób funkcjonowała na długo, długo przed pandemią. I pamiętam, że oni mieli biuro. Gdzieś w Stanach Zjednoczonych mieli swoją centralę, która była mała dla chyba 20 osób, czy może kilkudziesięciu osób, ale mimo wszystko zaskoczyło mnie, że tego typu miejsce istniało i było im z jakiegoś powodu potrzebne. Dzisiaj bym powiedział, że to bardzo zależy od kultury danej organizacji. I to, co my obserwujemy, to dosłownie firma mojej żony, która zmusiła pracowników w tej chwili do przyjścia do biur i mamy z tego typu sytuacją do czynienia. Ja bym powiedział, że to jest być może strzał w kolano albo w stopę tej firmy, długofalowo patrząc, że to już nie jest czas, kiedy można po prostu zmusić pracownika do tego, żeby przychodził, bo on się zbuntuje i sam fakt, że moja żona w kuluarach tego nie akceptuje, wcale nie chce jeździć na przysłowiowy Mordor w Warszawie, dojeżdżać godzinę w tą z powrotem, no pokazuje tylko, że to nie jest być może dobry wybór, to jest wybór na skróty potrzebny teraz temu pracodawcy. No a są organizacje, które tworzą to biuro właśnie dlatego, bo widzą, że mają problem z kulturą, mają problem z integracją pracowników, no i biuro dużo bardziej będzie służyć im do pracy zespołowej, do tego, żeby w nim budować relacje, aniżeli do pracy w koncentracji, ale nie należy zapominać o tym, że tak jak my sprawdzaliśmy kodeks pracy, co on mówił przed pandemią, co mówi dzisiaj, ten tymczasowy, no że jeżeli pracownik ma warunki do pracy w domu, które spełniają przepisy, to może pracować w domu. No i jak to się robi? Pracodawca wysyła deklarację do pracownika, czy on ma tam warunki. Pracownik mówi, że mam warunki i wszystko jest w porządku. Ale jak sprawdziliśmy, ile osób realnie ma warunki ergonomiczne, takie, które w miarę będą zdrowe dla kręgosłupa chociażby, to się okazuje, że góra 30% osób rok temu około miało jakkolwiek sensowne warunki pracy, czyli biurko, krzesło, światło, w sensie nie siedziało w kuchni, na kanapie. No i dużo osób wcale nie chce siedzieć w domu, znaczy dużo. Dajmy na to, że jest to 30% osób z tych danych, które patrzymy i że 30% chce przychodzić. U nas w biurze to się dzieje, że jest spora grupa osób, która po prostu nie chce pracować z domu. Ja miałem sam jako osoba, która specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni pracy wątpliwości, czy biuro jest w ogóle jeszcze do czegoś potrzebne i nadal uważam, że nie ma odpowiedzi na to jednoznacznej. No ale te rzeczy, które właśnie przed chwilą powiedziałem, pokazują, że wielu osobom jest potrzebne, no i myślę, że to się nie zmieni jeszcze w następnych latach i też będziemy obserwować progres tego tematu dalej.
Państwa i moim gościem był Bogusz Parzyszek, prezes zarządu firmy Workplace. Ja nazywam się Joanna Sosnowska. Dziękuję i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.